Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w 5. już odcinku. Naprawdę, aż sama się sobie dziwię, że nagrywam no w miarę regularnie. W tym tygodniu najciekawszą rzeczą, jaką robiłam, było obczajanie, czego słuchają sobie moi znajomi. Jak pewnie wiecie, chyba wczoraj Spotify udostępniło taką opcję, że można sobie zobaczyć swoje takie podsumowanie roku. Ja bardzo lubię te podsumowania, bo mogę sobie właśnie zobaczyć, czego najczęściej słuchałam, bo i tak wiem, że każda aplikacja mnie śledzi, to przynajmniej w przypadku Spotify jest z tego jakiś pożytek. U mnie na pierwszym miejscu spośród piosenek znalazł się kawałek, który śpiewa Freddie Mercury i nosi on tytuł Love Me Like There's No Tomorrow. Totalnie zapomniałam o tej piosence, a na początku roku odtworzyłam ją 75 razy. Więc no fajnie sobie teraz tak przypomnieć. Na słuchanie podcastów w tym roku poświęciłam ponad 5300 minut i na pierwszym miejscu u mnie oczywiście są Prawdziwe zbrodnie. W ogóle tam pod koniec wyświetlają się minuty słuchania tak ogólnie, to mam tam ponad 41 tysięcy minut, więc nieźle. No ja prawie cały czas czegoś słucham, kiedy tylko mam taką możliwość. Jak właśnie wcześniej mówiłam, od kiedy pojawiły się te podsumowania w aplikacji Spotify, to bardzo dużo moich znajomych udostępniło swoje wyniki. I super, bo mogę sobie przesłuchać, czego oni sobie tam słuchają. Wiadomo, mój gust nie pokrywa się z każdym, ale już znalazłam kilka nowych piosenek, które mi się spodobały. Także no, jakby ktoś z Was chciał się pochwalić swoimi wynikami, to możecie mi wysyłać nawet w wiadomości prywatnej. Bardzo się ucieszę, chętnie sobie zobaczę. W poprzednim tygodniu mówiłam Wam, że lubię oglądać skoki narciarskie, ale jeszcze bardziej od skoków lubię oglądać wyścigi Formuły 1. Naprawdę jestem teraz ze wszystkim na bieżąco, mega mnie to interesuje. Nie wiem, czy ktoś z Was śledzi ten temat, ale w zeszłym wyścigu zdarzył się taki wypadek, że no naprawdę już od wielu lat świat formuły czegoś takiego nie widział. Jeden z kierowców wjechał w barierkę i jego bolid po prostu rozerwał się w połowie. Zbiornik z paliwem też został uszkodzony, a serio, bardzo trudno jest przebić taki zbiornik. One są normalnie pancerne i doszło do wybuchu. Naprawdę, moim zdaniem to był cud, że Roman, ten kierowca, przeżył. Przez kilka dobrych sekund siedział tam w tym ogniu, zanim udało mu się w ogóle wydostać. Ja wiem, że niektórych to może nie interesuje, ale ja żyłam tym wydarzeniem przez kilka dobrych dni. Serio, tak mnie to poruszyło. Na szczęście nic poważniejszego mu się nie stało, ale gdy takie wypadki miały miejsce jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, to no zazwyczaj kończyły się o wiele gorzej. Dlatego szacuneczek dla wszystkich ludzi, którzy pracują nad bezpieczeństwem, nie tylko w Formule 1, ale właściwie w każdym sporcie. I oczywiście trzymam kciuki, żeby Roman szybko się pozbierał. W tym tygodniu oglądałam też miniserial Netflixa, pod tytułem Gambit Królowej. Wiem, wszyscy go już znają. Nawet czytałam, że jest to najchętniej oglądany miniserial Netflixa w ogóle spośród wszystkich, które są dostępne. Obejrzałam cały, on tam ma 7 odcinków i był fajny, podobał mi się, ale chyba drugi raz bym go nie włączyła. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Był bardzo ciekawy. Nasz polski aktor Marcin Dorociński też miał w nim, no, jedną z, można powiedzieć, głównych ról i świetnie wypadł, ale no po prostu ten serial nie powalił mnie na kolana. Ale polecam, tym bardziej jak ktoś potrafi grać w szachy, to na pewno go zainteresuje. Dobra, przechodzimy już do sprawy. Dzisiejsza historia będzie całkiem inna niż te poprzednie. Wszystkie inne sprawy, o których opowiadałam, dotyczyły morderstwa, a w tej dzisiejszej, przynajmniej z pozoru, chodzi o coś innego. Ale co najważniejsze, jest to sprawa z Polski, a dokładnie wszystkie te wydarzenia, o których będę mówić, miały miejsce w Łodzi. Po tytule już widzicie, że będę dzisiaj mówić o łowcach skór. Cała ta, można powiedzieć, afera rozpoczęła się dokładnie 23 stycznia 2002 roku. Zaraz po publikacji reportażu pod tytułem Łowcy skór. Jego autorami byli dziennikarze Gazety Wyborczej i był to Tomasz Patora, Marcin Stelmasiak oraz Przemysław Witkowski. Ten reportaż można przeczytać w internecie na stronie Gazety Wyborczej i zachęcam, żebyście go sobie poszukali. Może ja go też podlinkuję, jak nie zapomnę. Jest dość długi i bardzo szczegółowy, no i nie ukrywam, że to głównie na nim bazowałam, przygotowując sobie notatki do dzisiejszego odcinka. Na początku muszę wyjaśnić, że w nazwie łowcy skór nie chodzi o skóry, tylko ogólnie o całe ciała. Jak ja czytałam wypowiedzi, gdzie ktoś mówił o skórze, to od razu sobie wyobrażałam no samą skórę po prostu, ale nie, no chodzi właśnie o ciało. O całej sprawie dokładnie opowiedział Włodzimierz Sumero. Z wykształcenia plastyk, w momencie tworzenia tego reportażu miał około 40 lat. Kiedyś prowadził dobrze prosperujący zakład pogrzebowy, ale na tamten moment, w 2002 roku, miał spore kłopoty. Ktoś nawet do niego strzelał, dlatego zaczął unikać obcych i chodził jakimiś bocznymi uliczkami. Dlatego właśnie dziennikarzom długo zajęło, żeby w ogóle go znaleźć, ale się nie poddali, bo Włodzimierz wiedział o tej aferze prawie wszystko. Właściwie to on to wszystko rozpoczął. Już mówię, o co chodzi. Sumera na przełomie lat 80. i 90. pracował w łódzkim pogotowiu jako sanitariusz. Tam właśnie często był świadkiem sytuacji, gdy rodzina takiej zmarłej osoby musi godzinami czekać, aż przyjedzie ktoś z przedsiębiorstwa komunalnego i zabierze zwłoki do chłodni. Tak właśnie wpadł mu do głowy pomysł na swój biznes. W 91 roku kupił Nyskę, możecie sobie zobaczyć zdjęcie, jak oglądacie na YouTubie, i założył razem z kolegą firmę pogrzebową. Wiadomo, pracownicy pogotowia go dobrze znali, więc dzwonili do niego, jak trafiło się jakieś zlecenie. Ciał do przewiezienia było tak dużo, że firma ledwo co wyrabiała. Włodzimierz odwdzięczał się kolegom z pogotowia zazwyczaj wódką albo całą skrzynką butelek wódki i jakoś tak interes się kręcił. Mężczyźni zatrudnili więcej osób, jako pierwsi na rynku zainwestowali w eleganckie samochody. Eleganckie oczywiście jak na tamte czasy, bo musimy pamiętać, że to były lata 90. Jak firma zaczęła się rozwijać, to inni też podłapali ten pomysł na biznes, no i pojawiła się konkurencja. Włodzimierz Sumera twierdzi, że to właśnie inne zakłady jako pierwsze zaczęły płacić pogotowie. Wiadomo, on chciał, żeby jego firma nadal była tą pierwszą, do której ratownicy medyczni zadzwonią po stwierdzeniu zgonu, więc zaproponował, że będzie kupował dla pogotowia jakieś rzeczy typu telewizor czy lepsza kanapa, ale pracownicy chcieli tylko gotówkę. Sumera szybko przebił oferty konkurencji i tak właśnie ciało, czyli w tym przypadku skóra, stała się normalnie towarem na sprzedaż. Na początku płacił za skórę około 50 tysięcy złotych. To jeszcze były czasy przed denominacją, więc w przeliczeniu na dzisiejsze to było około 5 zł. No naprawdę śmieszne pieniądze, starczało chyba na paczkę papierosów. Szybko jednak stawki zaczęły rosnąć i w 95 roku jedno ciało było warte 500 zł, a w 98 zaś za skórę trzeba było zapłacić już 1000 zł. No ale myślicie sobie, o co w ogóle dokładnie chodzi? Jak można sprzedawać czy kupić jakieś ciało, skoro to rodzina wybiera sobie zakład pogrzebowy i nadzoruje wszystko od początku do końca, no nie? No właśnie, już tłumaczę. Gdy zaczyna się dziać coś złego, to rodzina lub no właściwie ktokolwiek, kto jest w pobliżu, z reguły dzwoni na 999. Telefon odbiera dyspozytor i to on na podstawie tej rozmowy musi ocenić, w jakim stanie jest pacjent i jaką powinien do niego wysłać karetkę. Przyznam szczerze, że jakoś nigdy się tym nie interesowałam i nawet nie wiedziałam, że są, a przynajmniej były w tamtych czasach, trzy rodzaje karetek. Pierwszym z nich była karetka przewozowa. Nie ma w niej lekarza, tylko jest kierowca z sanitariuszem. Ona ma na celu tylko przewieźć chorego do pogotowia, a czasami sanitariusz może opatrzyć jakieś małe rany na miejscu. Drugim rodzajem są karetki wypadkowe, w których oprócz kierowcy i sanitariusza jedzie także lekarz. No i ostatni rodzaj to jest tak zwana R-ka, która jest wysyłana do najpoważniejszych przypadków, czyli takich, gdzie cały zespół, czyli kierowca, sanitariusz, lekarz i dodatkowo pielęgniarka, wszyscy muszą być przygotowani do ratowania życia pacjenta. R-ki też zazwyczaj przyjeżdżają najszybciej. Karetki są rozstawione w różnych punktach miasta i dyspozytor decyduje zarówno o tym, jaki rodzaj wysłać, ale też miejsce, z którego dotrze do chorego najszybciej. Jeśli pacjent umrze, to lekarz stwierdza zgon, wypełnia dokumenty, czyli kartę informacyjną oraz kartę zgonu i wraca do karetki. Ciała nie zabiera się do szpitala, więc rodzina zostaje z problemem. Ja tak akurat mówię rodzina, ale wiadomo, to może być ktokolwiek, kto akurat jest na miejscu. Ciało nie może za długo leżeć w domu, bo wiadomo, temperatura pokojowa przyspiesza rozkład i przepisy sanitarne po prostu na to nie pozwalają. Trzeba jak najszybciej przewieźć ciało do chłodni. Rodzina sama wybiera firmę pogrzebową, której zleci ten przewóz. Zazwyczaj później ta sama firma też organizuje pogrzeb i pochówek. Koszt tego wszystkiego jest no niemały. I wtedy był niemały i teraz też raczej jest to droga sprawa. Najczęściej rodzina nie jest przygotowana na taki nagły wydatek. Gdy firma pogrzebowa wystawi rachunek, można iść z nim do ZUS-u i wtedy ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy. Na dziś ta kwota wynosi 4000 zł, niezależnie od kosztów pogrzebu i z tego co wiem, to w tamtych czasach była ona podobna. Cały ten proces wydaje się dość przejrzysty, no nie? Więc jak można sprzedać takie ciało? A no właśnie. Zrozpaczeni członkowie rodziny zwykle nie mają pod ręką telefonu do firmy pogrzebowej. To nie jest też dobry moment na robienie jakiegoś rozeznania, tym bardziej, że musimy pamiętać, że wydarzenia, o których mówię, miały miejsce w latach 90. Więc no nie było tak łatwo jak teraz, nawet nie było internetu dostępnego. Z doświadczenia wiem, że większość osób po utracie bliskiej osoby totalnie nie wie, co robić. Ekipa z karetki powinna wyjaśnić całą procedurę i oczywiście może w cudzysłowie pomóc, podając numer telefonu do firmy pogrzebowej. Lekarz może nawet sam od razu na miejscu zadzwonić do zakładu. I tutaj pojawia się cały ten pomysł na biznes. Firmy pogrzebowe konkurują między sobą, żeby lekarz przekazał rodzinie telefon właśnie do nich. Wiadomość o sprzedawaniu skór bardzo szybko się rozniosła. Wiadomo, jak najwięcej osób chciało mieć z tego coś dla siebie. Nawet dyspozytorzy zaczęli stawiać jakieś warunki. No jednak, to oni jako pierwsi wiedzieli o zgonie lub o potencjalnym zgonie. Zawierali więc układy z ekipami ratunkowymi, że wyślą właśnie ich karetkę, jeśli ci przekażą część zarobionych pieniędzy. Dyspozytorzy też właśnie zaczęli wtedy mocno kombinować. Często wymuszali na dzwoniących, żeby powiedzieli to, co powinni powiedzieć. Na przykład, jeśli dzwonił ktoś i mówił: przyjedźcie, babcia umarła, to wiadomo, że taka karetka nie musi się spieszyć. Jednak wszystkim zależy na pieniądzach, więc taki dyspozytor chce jak najszybciej wysłać zaprzyjaźnioną sobie załogę. Specjalnie zadaje takie pytania typu: czy jest pan lekarzem, żeby mieć pewność, żeby ten dzwoniący powiedział, że babcia chyba nie żyje. Chyba tu jest kluczowe, bo wtedy można wysłać karetkę na sygnale. Z czasem stało się to tak powszechne, że niektóre zespoły ratownicze nie czekały, aż rodzina poprosi ich o pomoc w znalezieniu takiej firmy. Co więcej, nawet nie mówili rodzinie, że przyjedzie firma pogrzebowa o jakiejś tam nazwie. Wystarczyło, że taki lekarz powiedział coś w stylu: zaraz przyjdzie zespół przewozowy i zabierze zmarłego do chłodni. Dla większości osób brzmiało to tak, jakby ten zespół przewozowy był jakoś powiązany z pogotowiem. No więc nawet nie protestują. Po jakimś czasie przyjeżdżają przedstawiciele i nawet się nie przedstawiają. Proszą tylko o podpisanie dokumentów i zabierają ciało. Mało kto w takiej chwili ma głowę do czytania jakichś papierów. Dopiero następnego dnia okazuje się, że na dokumentach jest nieznany adres i nazwa jakiejś prywatnej firmy. Kolejną rzeczą, którą rodzina najczęściej w amoku podpisuje, jest upoważnienie dla przedstawiciela firmy do tego, żeby to on mógł pobrać zasiłek pogrzebowy z ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionuje takich praktyk. Zresztą jak upoważnienie jest dobrze napisane i przede wszystkim podpisane przez odpowiednią osobę, to właściwie nie ma się czego czepiać. Firma pogrzebowa jest w stanie tak ułożyć umowę, że za jej zerwanie rodzina będzie musiała zapłacić ogromną karę. W takiej sytuacji są właściwie pod ścianą. Nie dostali zasiłku, bo jest już w rękach zakładu. Nie mogą zrezygnować, bo teoretycznie wszystko jest zgodnie z prawem. A wiadomo, po takiej tragedii nikt nie chce się kłócić, a tym bardziej nie ma głowy do jakichś sporów sądowych. W sprawę zamieszany był również Witold Skrzydlewski. Jego rodzina ma jedną z największych sieci kwiaciarni i zakładów pogrzebowych w okolicy. Witold przyznał, że też płacił pogotowiu, ale kiedy zaczęły się duże kwoty, to się wycofał. Jak sam powiedział, przy takich pieniądzach granica między ratowaniem a udawaniem może się gdzieś zatrzeć. Jego firma mogła sobie na to pozwolić, bo byli liderem na rynku. Niestety większość małych zakładów nie dałoby rady się utrzymać. Włodzimierz Sumera, to ten pan, od którego się to właściwie zaczęło, twierdził, że pod sam koniec widział, do czego to zmierza i chciał temu jakoś zapobiec. Dlatego w 1998 roku chciał mocno wywindować ceny za skórę. Wydawało mu się, że jak stawka będzie bardzo wysoka, to firmy przestaną na tym zarabiać i to wszystko jakoś samo się skończy. Takie rozumowanie miało jakiś sens, no bo zasiłek z ZUS-u w 2001 roku wynosił około 4000 zł, czyli no właściwie tyle samo co teraz. I im więcej z tej kwoty zakład musi oddać pogotowiu, tym mniej zostaje. Niestety w miarę jak rosły stawki dla pogotowia, to firmy podwyższały ceny pogrzebów. Musiało im się to po prostu opłacać. Licytacja ciągle trwała, aż w pewnym momencie jedna skóra była warta 1800 zł. Jakim cudem skarbówka nic nie ogarnęła? A no właśnie, firmy nie prowadziły pełnej księgowości, a też rzadko kiedy klienci chcieli pełnego rachunku. Nawet jeśli chcieli, to firma wpisywała po prostu dopłata za trumny i nikt w tym jakoś dalej nie grzebał. Zakład pogrzebowy może otworzyć właściwie każdy, nie trzeba spełniać żadnych warunków. Nawet nie trzeba mieć dużo pieniędzy na start. Zasiłki z ZUS-u są wypłacane w miarę szybko. Nie wiem też jak jest teraz, ale w tamtych czasach nikt nawet nie sprawdzał, czy właściciel takiego biznesu był wcześniej karany. Gdy okazało się, że można naprawdę sporo kasy na tym zarobić, to nawet pracownicy szpitali zaczęli rezygnować ze swojej dotychczasowej pracy i zaczęli zakładać swoje firmy pogrzebowe. W grę wchodziły naprawdę ogromne pieniądze. W tamtych latach w Łodzi było średnio około 400 zgonów miesięcznie. Nie wiadomo, za ile z nich płaciły zakłady, ale w reportażu był podany przykład pewnej firmy, która od kiedy zaczęła opłacać zespoły ratownicze, to zyskała ponad 140 pogrzebów co miesiąc. A przecież ona nie była jedyna. Cała ta branża zmieniła się normalnie w jakąś mafię. Naprawdę, zachęcam do przeczytania całego tego reportażu. Jednym z rozmówców był tam też Jacek T. Ponoć bardzo znana postać w łódzkim pogrzebowym towarzystwie. W 1998 roku Jacek wdał się w konflikt z częścią konkurencyjnych zakładów. Rok później ktoś podłożył bombę pod jego nowym Renault Megane i samochód wyleciał w powietrze. Wcześniej ktoś dzwonił do niego i groził mu śmiercią. Jacek T. oczywiście oskarżył konkurencję, ale prokuratura umorzyła sprawę. Mężczyzna rozmawiał z dziennikarzami w 2001 roku i w tym samym czasie planował zabójstwo. We wrześniu złapano go, jak wręczył 25 tysięcy złotych płatnemu mordercy. To była pierwsza część, a drugie tyle miał przekazać po zastrzeleniu Witolda Skrzydlewskiego. Witold też już pojawił się w tej sprawie, to ten, który był liderem w branży w tamtym czasie. Jacek T. przyznał się do winy. Ponoć ze strony Jacka to nie była pierwsza próba pozbycia się konkurenta. Za pierwsze podżeganie do zabójstwa dostał 12 lat więzienia, i teraz w tym 2001 roku zlecił zabójstwo mężczyźnie, z którym wtedy siedział w areszcie. Skomplikowane, wiem. No naprawdę, mafia jak nic. Niektóre ekipy ratunkowe posuwały się nawet do szantażu. Jeśli rodzina nie chciała się zgodzić na zaproponowaną firmę pogrzebową, to właściwie no nie mogła się nie zgodzić, nie miała wyjścia. Lekarz miał kartę przetargową, czyli kartę zgonu. Może w niej wykluczyć udział osób trzecich, czyli stwierdzić naturalny zgon, ale może też nie wykluczyć udziału osób trzecich. W takiej sytuacji podejrzewa się zabójstwo. Ciało musi trafić na sekcję zwłok, no i wiadomo, cała sprawa się mocno komplikuje. Niestety, co najgorsze w tej całej sprawie, chociaż nie najgorsze, będzie jeszcze gorzej. Ale dochodziło do sytuacji, gdzie na przykład ekipa karetki specjalnie nie spieszyła się po otrzymaniu wezwania. Liczyli po prostu na to, że pacjent umrze przed przyjazdem. Wiadomo, za żywego nie dostaliby pieniędzy. W reportażu możecie sobie przeczytać więcej takich przykładów, ale ja podam tutaj jeden z nich. 21 stycznia 2000 roku o 3:25 w nocy karetka została wezwana do pożaru. Przyjechała na miejsce o 3:46. Jechała 21 minut. Od miejsca postoju do miejsca pożaru były nieco ponad 2 kilometry. W nocy nie ma korków. Musiała przyjechać szybciej, gdyby wyjechali od razu. Wiadomo, jeden taki przypadek może być faktycznie przypadkiem, ale takie sytuacje zdarzały się w tamtych czasach niezwykle często. Byli też lekarze, którzy wypisywali karty zgonu, jak jeszcze pacjenta można było uratować. Dorobili się nawet pseudonimów, na przykład Anioł Śmierci, Mengele czy Skórołapka. W tej aferze pojawił się również wątek leku o nazwie Pawulon i to jest najgorsza część. Jest to środek zwiotczający mięśnie szkieletowe o bardzo mocnym działaniu. Używa się go głównie przy operacjach, ale tylko przy intubacji pacjenta. Powoduje on zwiotczenie przepony, więc pacjent nie może sam oddychać. Pawulon jest naprawdę mocnym środkiem. Nawet jeden z anestezjologów użył go tylko raz przez kilkanaście lat swojej pracy, bo, jak twierdzi, jest wiele bezpieczniejszych, a tak samo skutecznych leków. Pawulon był na wyposażeniu karetek i często go wtedy używano. Ponoć był wypisywany na zbiorczych receptach, czasami nawet dopisywany innym charakterem pisma. Lek był często wykorzystywany w tym całym procederze handlu skórami. Był nawet przypadek, gdy lekarz przyłapał sanitariusza na tym, jak podawał chorej kobiecie dożylnie jakiś środek, a po kilku minutach pacjentka już nie żyła. Dopiero nowy wicedyrektor łódzkiego pogotowia zaczął grzebać i zarządził, że trzeba się rozliczać z każdej podanej dawki. I nagle, z dnia na dzień, użycie Pawulonu spadło do zera. Jak już mówiłam na początku, sprawa ta została ujawniona 23 stycznia 2002 roku po opublikowaniu reportażu pod tytułem Łowcy skór. 20 stycznia 2007 roku, więc no trochę zajęło im to śledztwo, został ogłoszony wyrok nieprawomocny, a rok później, 9 czerwca, sąd apelacyjny potwierdził go wyrokiem prawomocnym. Czterem pracownikom łódzkiego pogotowia udowodniono udział w zabójstwie pacjentów przy użyciu leku Pawulon. Przeczytam Wam teraz, jakie padły wyroki w tej sprawie. Sanitariusz Andrzej Nowocień został skazany na dożywocie za zabójstwo czterech pacjentów i pomoc Karolowi Banasiowi w piątym. Karol Banaś, także sanitariusz, został skazany na 25 lat za szczególnie okrutne zabójstwo Pawulonem jednej z pacjentek i pomoc Andrzejowi Nowocieniowi w dokonanych przez niego zabójstwach. Lekarz Janusz Kuliński dostał 6 lat więzienia i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne narażenie na śmierć 10 pacjentów. Lekarz Paweł Wasilewski został skazany na 5 lat pozbawienia wolności i również 10-letni zakaz wykonywania zawodu za umyślne narażenie życia 4 chorych. Jak widzicie, skazane zostały jedynie 4 osoby, ale zostało oskarżonych jeszcze 37 osób. Byli to pracownicy pogotowia i pracownicy firm pogrzebowych. Oskarżono ich o udział w procederze handlu informacjami o zgonach pacjentów. Zamieszana była również komisja zakładowa NSZZ Solidarność. Po 11 latach śledztwo dotyczące tych wszystkich pozostałych osób zostało umorzone. Prokuratura uznała, że pracownicy pogotowia, i to jest dziwne, nie robili tego w związku z pełnioną przez siebie funkcją i nie można tu mówić o korupcji. W 2008 roku powstał szwedzki film dokumentalny o tej aferze pod tytułem Necrobiznes. Film powstał we współpracy z TVP. Niestety w Polsce premiera została wstrzymana, nie wiem w ogóle do końca dlaczego. Wystąpił w nim Witold Skrzydlewski, na tamten moment już prezes Polskiej Izby Pogrzebowej. Witold udzielił także wywiadu do Newsweeka. Jest też polski film fabularny z 2003 roku pod tytułem Łowcy skór i jest on oparty na motywach tych zdarzeń, ale no nie ma za dobrych opinii, nie oglądałam go. W tym roku mija już 18 lat od zakończenia tego procederu. Przyznam szczerze, że z przerażeniem czytałam o tej sprawie. Poruszyła mnie nawet bardziej niż morderstwa w Stanach czy coś w tym stylu. Po pierwsze dlatego, że to wszystko działo się w Łodzi. To jest przecież tak blisko. No dla niektórych pewnie daleko, ale w porównaniu do Ameryki to naprawdę do Łodzi mamy niedaleko. Ale po drugie, Zazwyczaj zabójstwa dokonuje osoba, która zna swoją ofiarę. Czasami ze złości, czasami żeby pozbyć się problemu czy cokolwiek. A tutaj przecież ci lekarze czy sanitariusze nie znali swoich ofiar. Byli tak bardzo skupieni na pieniądzach, że nawet ich nie obchodziło, kim był dany pacjent. Okropne, no nie potrafię sobie tego wyobrazić. Większość z nas raczej ufa lekarzom, tym bardziej w momencie zagrożenia życia. No bo kto inny może ci pomóc, jak nie ratownik medyczny? Oficjalnie w tej sprawie jest 5 ofiar śmiertelnych. To te osoby, którym sanitariusze podali Pawulon. Ale moim zdaniem znacznie więcej osób mogło stracić życie w wyniku działań łódzkich ratowników. Kto wie, do ilu mieszkań karetka nie przyjechała o minutę za późno? Oczywiście specjalnie, bo tak jak mówiłam, ekipy się nie śpieszyły, tylko liczyły na to, że może akurat zarobią za kolejną skórę. Dobrze, że znalazły się osoby, które o tym opowiedziały. Mimo to mam wrażenie, że dużo osób wyszło z tego, nie ponosząc żadnych konsekwencji. To już jest koniec tej sprawy. Jeśli interesują Was takie tematy, to chciałabym Wam polecić profil na Instagramie Pani z Domu Pogrzebowego. Na profilu są dość drastyczne zdjęcia, ale też bardzo dużo ciekawych informacji, przynajmniej dla mnie ciekawych, bo no jakoś tak nigdy nikt nie mówi, co się dzieje z ciałem po przewiezieniu do domu pogrzebowego, czy jakie są możliwości, żeby no zadbać o taką osobę, żeby mogła być godnie pochowana. Na tym profilu właśnie znajdziecie dużo takich ciekawostek, więc zachęcam, jeśli kogoś interesują takie tematy. Na dziś już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.